Ta część to Słowo Boże, kazanie. Jak wiecie, rozpoczęliśmy pewien temat. Nie wiem, jakie są wasze przemyślenia po tym, co zostało powiedziane. Mam nadzieję, że jakieś macie. Dzisiaj chciałbym kontynuować. Obiecałem, że będzie kontynuacja, bo musi być kontynuacja. Powiedzieliśmy sobie tydzień temu o duchowym zdrowiu ciała. Zobaczyliśmy, jak ważna jest profilaktyka duchowego zdrowia. No i dobrze pamiętamy, że chodzi w tym o to, aby zapobiegać chorobom, bo tak jak nasze ciała fizyczne chorują, tak samo Kościół jako duchowe ciało może chorować. Dużo łatwiej jest, jak wiecie, zapobiegać chorobom niż je zwalczać, tak? Dlatego zaliczyliśmy sobie trzy bardzo ważne elementy do takiej profilaktyki duchowego ciała. Czyli chodzi o pielęgnowanie zdrowych postaw w ciele Pana Jezusa. Pierwszym z nich to było co? Myśleliście, że udzielę odpowiedzi. A ja chciałbym zapytać, czy w ogóle pamiętamy, o co chodzi? Czy tak jak mówi psychologia, 95% tematów przez tydzień jest w stanie zupełnie uciec z naszej głowy? Pielęgnowanie zdrowych relacji. Tu mówiliśmy o rozwijaniu dobrego zwyczaju wspólnoty, praktykowania wspólnoty. Mówiliśmy też o złym zwyczaju opuszczania zgromadzeń wspólnoty, tych małych i tych większych, żeby było jasne. Każdy człowiek, który nie bierze udziału we wszystkim, co daje mu wspólnota, wcześniej czy później cierpi na pewien deficyt, pewien niedostatek i łatwiej jest o chorobę. Mówiliśmy też o dbaniu o właściwą dietę. I tutaj, tak jak w naszym ciele, to jest bardzo ważne, mówiliśmy również o dostarczaniu naszemu ciału duchowemu pełnowartościowej diety. A tym dla duchowego zdrowia jest niesfałszowane mleko. Takie mleko to całe Słowo Boże, z którego nic nie odjęto i nic do niego nie dodano. Mówiliśmy również o ćwiczeniu się w pobożności. Dowiedzieliśmy się, że Pan ćwiczy, rozwija naszą wiarę, umacnia ją, żebyśmy mogli sami ćwiczyć się w pobożności. A ćwiczona pobożność jest po prostu sposobem życia, który podoba się Bogu. Ale z natury żyliśmy na sposób ludzki. Więc teraz, będąc w ciele Pana Jezusa, musimy uczyć się, jak to jest żyć pobożnym życiem. A spotykamy tak wiele różnych okoliczności, reagujemy na tak wiele różnych okoliczności, musimy się tego uczyć, aby być jak Jezus. Dzisiaj pójdziemy dalej w naszym rozważaniu, zastanowimy się nad pierwszą interwencją w ciele Chrystusa. Gdy zaobserwowano już symptomy choroby, co robić? Bo choroba przyjdzie, co do tego nie miejmy złudzeń. A dlaczego? Dlatego, że pomimo wezwań nie wszyscy jednak ludzie Kościoła, którzy chodzą do Kościoła, pielęgnują zdrowy sposób duchowego życia. To musi przyjść. Owszem, jest tak, że jesteśmy skłonni do zrywów. Na ogół większość z nas woli krótszy dystans niż maraton. Choć nie wiem, czy wiecie, mamy wśród nas maratończyka. Mówię literalnie. Trzeba trzymać kciuki. Więc większość z nas woli jednak krótszy dystans. Jesteśmy bardziej skłonni do zrywów niż po prostu do jakiegoś długiego etapu. Prawda? Bo zapał szybko zanika. A że nie jesteśmy w Kościele zmuszani do niczego, bo to nie jest zakład pracy, bo to nie jest firma, nie ma jakiegoś szefa, który nas rozlicza, nie ma sytuacji, że ktoś po premii walnie. Więc, że nie jesteśmy zmuszani do niczego, tylko zachęcani, to często brakuje w nas takiej wytrwałości, brakuje silnej woli. Nie wiem, może wy jesteście z innej gliny, a ja z innej, ale może coś jest jednak na rzeczy. Czyli nierzadko, tak jak obserwujemy to w naszym fizycznym życiu, gdy dieta się kończy, to znowu człowiek pozwala sobie na więcej i na więcej. Zatem zaczyna funkcjonować w sposób, który nie przyczynia się do podtrzymania przynajmniej tego duchowego zdrowia. A więc trzeba się zająć symptomami choroby, bo każdy zdrowy organizm, mówiąc literalnie znowu, a będę się poruszał różnymi obrazami, produkuje przeciwciała, prawda? Umożliwiają one zwalczenie choroby. A więc zastanówmy się nad tym, czy to nasze duchowe ciało, jakim jest kościół, jakim jest zbór, właściwie reaguje, czy posiada takie przeciwciała, gdy ma do czynienia z chorobą. W naszych fizycznych ciałach Bóg umieścił pewien układ, pewien system, nazwano go immunologicznym. I to słowo składa się, żeby go rozumieć, z dwóch odrębnych słów. Immune znaczy odporny, logos, słowo, nauka. A więc stąd immunologia, nauka o odporności. I bez wątpienia, zobaczcie, ciało Chrystusa jest duchowym, żywym organizmem. I ono też posiada taki duchowy system odpornościowy. Ciało Pana Jezusa. Bo ciałem Pana Jezusa przecież są ludzie. Prawda? Mówimy o nas. Gdybyśmy mówili od Bogu, to w ogóle inna historia. Bóg ofiarował nam wiele pomocnych instrumentów, abyśmy mogli bronić się przed tym wszystkim, co mogłoby zniszczyć Boże dzieło. Ciało Chrystusa. Biblia zawiera nauczanie na temat odporności duchowego ciała na choroby. A więc chcielibyśmy przyjrzeć się, czy nasz zbór, Kościół, jest w stanie zwalczyć ognisko chorobowe w zarodku. Bo właściwie to dotyczy tego systemu immunologicznego. Nie wiem, czy się zgodzicie, chyba tak, że to, co dzisiaj jest małym ogniem, może wzbudzić duży pożar. Niekontrolowany ogień, mały, wzbudza wielki pożar. A więc niepostrzeżenie, mały ogień, zanim stanie się wielkim pożarem, najlepiej jest zdusić w zarodku. Czasem jest tak, że nosimy w sobie jakieś zranienia. Coś się zdarzyło, jest to za nami. Nosimy to w sobie. Mamy takie więzienie, nie wiem, czy wiecie. Każdy z nas ma w swoim sercu i myślach takie więzienie. I tam jest w stanie kogoś uwięzić. Obrazowo mówię. Czasem nosimy w sobie takie zranienia. One mają nazwiska, te zranienia. Wynikają z tych różnych doświadczeń. I zobaczcie, nie w każdym przypadku prawdą jest tak, że czas goi rany. Czas najczęściej pomaga goić raną, które są zdezynfekowane i opatrzone. Potrzeba czasu, aby się zabliźniły. Ale kiedy nie ma takiego działania, wówczas z rany może cały czas sączyć się coś, co zagraża naszemu życiu. Może się wydarzyć to, o czym mówi autor listu do Hebrajczyków, 12 rozdział, 15 werset. Przeczytam to według przekładu Biblii Nowego Przymierza, ten nowy ewangeliczny przekład. Uważajcie, aby ktoś nie pozostawał z dala, żeby jakiś rosnący w górę pęd z korzenia goryczy nie wywołał zamieszania i nie doprowadził do zarażenia się wielu. A więc zobacz, im więcej mu dasz czasu, aby rósł, tym więcej strat będzie wokół. Gorzkość jest zaraźliwa. A na innym miejscu, w tym samym liście czytamy, baczcie, żeby nikt nie pozostał z was w tyle. W jeszcze inne miejsce tego listu powiada, baczcie jedni na drugich, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego, ale napominajcie jeden drugiego każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. A więc zobaczmy, żeby utrzymać zdrowie, potrzebna jest także wczesna interwencja, bo komuś go może po prostu brakować. Zdrowe ciało właściwie reaguje na stan chorobowy. A więc powinniśmy jako zdrowi duchowo ludzie zauważać tych, którzy pozostają w tyle, tak mówił ten list do Hebrajczyków. Czyli często tych, którzy profilaktyki duchowego zdrowia nie stosują. Oni są bardziej narażeni. Oni są w grupie ryzyka, powiedzielibyśmy. Najszybciej mogą zachorować. Najmniejszą odporność posiadają. To chyba jest oczywiste, patrząc na pewne analogie. A co jeśli ciało nie reaguje właściwie? Co jeśli dzieje się źle, nie ma reakcji w ciele Pana Jezusa? Nie wiem, czy słyszeliście, ale założyłbym się, że tak. Jest taki wirus, który podstępnie atakuje organizm człowieka. Atakuje go tak, że cały system obronny zostaje rozbrojony od środka. On jest, ale nie funkcjonuje, nie działa. A nie funkcjonuje, bo nie rozpoznaje intruza, nie rozpoznaje wirusa. Słyszeliście o wirusie HIV. Pełna nazwa tego skrótu to Human Immunodeficiency Virus, czyli po polsku wirus upośledzenia odporności. Kiedy zbór ma upośledzoną odporność, wtedy nie postępuje zgodnie ze Słowem Bożym. Nie stosuje słowa. I w praktyce to wygląda tak, że ktoś coś wyrabia, my milczymy. Wkradnie się fałszywa nauka, my nie sprostujemy. Ktoś grzeszy, my nie zareagujemy. System obronny jest upośledzony. Później zajmiemy się powodami. I oczywiście nie w każdym przypadku sprawa właściwej reakcji dotyczy starszych zboru, przywódców kościoła i nie w każdym wszystkich możliwych ludzi, którzy tylko gdzieś są w pobliżu jakiegoś problemu. Nie wiem, czy zdarzyło się wam widzieć coś niewłaściwego, być tego świadkiem, pewnie tak, ale nie zareagować właściwie, należycie. Później wróciliście do domu, zastanawialiście się nad sytuacją, której byliście częścią bądź świadkami i popatrzyliście na to i zauważyliście, że puściliście tą sytuację jakby przez palce. Bo wiecie, co to znaczy patrzeć na coś przez palce. Z przysłowie. Patrzenie przez palce, według definicji tego przysłowia, to udawanie, że się czegoś nie widzi. To pomniejszanie, to pobłażanie, to udawanie, że się nic nie stało, to udawanie, że mnie ten problem nie dotyczy. W taki sposób Heli traktował swoich synów, którzy jako kapłani dopuszczali się grzechów w świątyni, patrzał na nich przez palce. W taki sposób Koryntianie patrzyli na niemoralne postępowanie swoich współbraci, tolerowali ich występek, milczeli, zamiast napiętnować grzech. Apostoł Paweł to zrobił później. W taki sposób zbór w Tiatyrze, jest to Księga Objawienia, całkowicie zaniechał reakcji, gdy pewna kobieta zawładnęła kazalnicą, zwodziła sługi, prowadziła ich do bałwochwalstwa. Brak reakcji. Wirus HIV, zobaczcie, działa jak koń trojański. Mówię teraz o takim życiu fizycznym. Ale wszyscy znamy historię o Troi. I wiemy, jak został koń trojański wprowadzony do wewnętrznej części miasta. Przyjęty został jako dobra wróżba, prognoza pomyślności, znak dobrych zmian, zapowiedź zwycięstwa. A już nocą pod osłoną ciemności z wnętrza wyszedł przeciwnik i zaatakował miasto, śpiące miasto, bezbronne miasto. Zbór, którego odporność została upośledzona, jest w wielkim zagrożeniu. To, że ono jeszcze nie przyszło, to nie ma z czego wiwatować. Jakim zagrożeniu? Posłuchajcie, trzy teksty. 2 Piotra, 2 rozdział, 2 wersety. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił. 1 list Jana, 2 rozdział, 18-19 werset. Dzieci, ostatnia to już godzina, a słyszeliście, że ma przyjść antychryst, lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami, lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. List Judy, 4 werset. Wkradli się pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został wyrok potępienia, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, trzech różnych autorów Nowego Testamentu porusza ten sam problem. Wszystkie te teksty są o tym samym, o zagrożeniu, jakie może zagnieździć się wewnątrz Kościoła. Dlatego też to, co już czytałem tydzień temu, poprzednio, Paweł do starszyzny efeskiej nie wahał się powiedzieć wprost im wszystkim w oczy, nawet spośród was powstaną wilki drapieżne, które nie będą oszczędzały trzody. Zobaczmy, nasz system immunologiczny musi być wrażliwy. Bo królestwo rozdwojone samo w sobie nie ostoi się, tak powiedział Pan Jezus. A więc nie ma czegoś takiego w ciele Chrystusa, mówiąc teraz, wprowadzając to na jakąś praktyczną stronę życia, nie ma czegoś takiego jak koalicja i opozycja. Tak samo byli tylko Boży prorocy i fałszywi prorocy. I nie było między tym jakiejś grupy pośredniej. Zbyt wiele zborów, kościołów cierpi na rozdwojenia, a są wynikiem niewłaściwego zrozumienia, czym jest Kościół Pana Jezusa. Owszem, czasem są różnice zdań i później o tym powiem, bywa, że są potrzebne. Lecz wszędzie Biblia wzywa nas, abyśmy byli jednej myśli, jednego zdania, abyśmy szukali pokoju, ubiegali się o pokój. Więc zostajemy wezwani, aby tworzyć jedno ciało. Zaprosił nas Pan Jezus do tego ciała. I można więc szukać wspólnego mianownika, na przykład według takiej maksymy, motta życia Augustyna, jednego z tak zwanych ojców Kościoła, czasy średniowiecza. Przypomnę, co powiedział. W sprawach pierwszorzędnych jedność, w drugorzędnych wolność, a we wszystkich miłość. Z pewnością, gdyby się trzymać tylko tego, o, Kościół Pana Jezusa, współczesny Kościół zaoszczędziłby sobie wiele problemów. Musimy sobie zdawać sprawę, że jedność jest wielką wartością, jest znakiem duchowego zdrowia wspólnoty. Podobnie zresztą jak świętość, tydzień temu mówiłem, że świętość jest zdrowiem Kościoła. Tak samo jedność. Lecz byli też między ludem fałszywi prorocy, fałszywi nauczyciele. Co z tym zrobić? Czy tu jest jakieś pole do zawarcia ugody, kompromisu, do szukania jedności? Wiecie, że świat pod hasłem, aby byli jedno, jednoczy się, trwają modlitwy, bardzo pobożne działania. Podczas gdyby czytać słowa Jezusa, On powiedział, poświęć ich prawdzie mojej, aby byli jedno. Bo ludzie poświęceni, stojący na fundamencie tej samej prawdy, Słowa Bożego, są w stanie tworzyć jedność. Stąd rozbicie. Rozbicie. Ktoś powiedział, że świat protestancki to w ogóle świat, który jest tak niejednolity, że praktycznie chyba jest dowodem na to, że tam nie ma jedności, więc nie ma chyba w tym Boga. Gdyby się zastanowić, gdzie jest największa jedność społeczna na świecie, to gdzie jest? W Chinach? W Korei Północnej. Ale zobaczcie, w jaki sposób jedność została osiągnięta. Plac Tiananmen, czołgi tratują ludzi. Jest jedność? Jest. Strachem wymuszona? Ale jest. Więc to nie jest żaden argument. Bóg dał Kościołowi siłę i moc w jego różnorodności. I nigdzie nie jest napisane, że każdy zbór musi być kopią drugiego. Jeśli my przejrzymy listy apostolskie, to widzimy, jak wiele różnych jest zborów. Inne życie, inne problemy, nawet inny zasób darów duchowych. Ale tym się nie zajmujemy dzisiaj. Kościół potrzebuje, aby jego duchowy system odporności wychwycił problem, wychwycił chorobę, zanim przyjdzie ogromne zwiedzenie, spustoszenie, zniszczenie. Pierwszym więc właściwym odruchem ciała, duchowego ciała, na zauważoną chorobę jest to, co Biblia nazywa badaniem. Badanie. Pierwszy list apostoła Jana, 4:1. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Wszyscy badamy swoje ciała. Powinniśmy, literalnie. Media, przychodnie lekarskie, nawet tak zwane reklamy społeczne przypominają nam o tym, abyśmy cyklicznie, szczególnie kiedy przychodzi jakiś wiek, poddawali się różnym badaniom sprawdzającym, czy w naszym ciele jest jakieś ognisko chorobowe. Bo to wcale nie musi boleć na początku, żeby udać się do lekarza. Lecz powiedzcie, jak mamy badać duchy? To znaczy, jak mamy sprawdzać, rozsądzać, pod czyim wpływem wypowiada ktoś swój sąd? kto pod jaką inspiracją pozostaje i naucza, i wygłasza swoje jakieś tezy, pod wpływem jakiego ducha ktoś przebywa. Wydaje się, że to jest jedno z najtrudniejszych zadań do wykonania dla Kościoła. Lecz tak jak lekarz posiada odpowiednie instrumenty diagnostyczne, kiedy przyjdziemy do niego, jest w stanie później coś powiedzieć, my też je mamy, aby sprawdzać, czy to, co dzieje się w ciele Pana Jezusa, dzieje się z Bożego Ducha. Czy ktoś jest pod może niewłaściwą inspiracją? Apostoł Paweł napisał tak, 2 Koryntian, list 10, rozdział 4, 5 werset. Przeczytam to według przekładu Biblii, tej nowego przekładu. Możecie śledzić w innych przekładach. Narzędzia naszej walki nie są cielesne, a jednak mają za sprawą Boga moc burzenia warowni. Nimi też burzymy wrogie zamiary i wszelką zuchwałość podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. Nimi zniewalamy każdą myśl do poddania się Chrystusowi. Mamy więc narzędzia. Gdy stosujemy systematycznie profilaktykę duchowego zdrowia, odnoszę nas do kazania tydzień temu wypowiedzianemu, kto nie słyszał, internet, strona zboru, a więc tą profilaktykę duchowego zdrowia stosując, nabywamy pewnej umiejętności, a nią jest rozróżnianie. Rozważając słowo, uczymy się słowa, ćwicząc pobożność, uczymy się rozróżniać dobre od złego, w naszych postawach, reakcjach, zachowaniu. Im dłużej studiujesz prawdę Bożego Słowa, tym łatwiej będziesz mógł ją odróżnić od czegoś fałszywego. Tak samo kasjerka w banku studiuje znamiona prawdziwego banknotu, a nie zajmuje się 10 000 sposobów sfałszowania go. Im dłużej żyjesz pobożnie, tym łatwiej będzie coś ci rozpoznać, co jest pozbawione Bożej obecności. Im dłużej dbasz o czyste sumienie, tym łatwiej będziesz mógł zauważyć jakieś brudne intencje, złe motywacje, jakieś niecne zamiary. Izajasz, 34, rozdział 16, werset mówi: badajcie pismo Pana i czytajcie, żadnej z tych rzeczy nie brak, żadna z nich nie pozostaje bez drugiej, gdyż usta Pana to nakazały i Jego Duch je zgromadził. Pismo jest dziełem kompletnym, dziełem pełnym. Tam niczego nie brakuje. Każda z ksiąg, każdy z listów apostolskich jest dziełem wzajemnie się uzupełniającym, wspierającym, spójnym co do przekazu, posiadającym jedność przesłania, zgodność intencji. Każda z ksiąg jest natchniona tym samym duchem. Działa przez każdą księgę, Słowa Bożego, ten sam Duch Święty. Jezus, nawet słowa, które wypowiadał do ludzi, mówił, one są duchem i życiem, darzą życiem. Bożym życiem. Każda fałszywa nauka, chociaż może być logiczna, może mieć pozór mądrości, może być niezwykle inteligentna, w świetle całości przesłania Księgi Bożej staje się nieprawdziwa. Dodatkowo owoce są jednym z tych rzeczy, dzięki którym możemy widzieć, z czyjej inspiracji ktoś przemawia, naucza czy prowadzi ludzi za sobą. Fałszywi prorocy, mówił Pan Jezus, wydają owoce. Po owocach poznacie ich, powiedział. A więc wraz z upływem czasu rezultat działań każdego fałszywego nauczyciela staje się coraz bardziej widoczny. Badanie, do którego jesteśmy powołani, jako Kościół, zbór, który w zdrowy sposób reaguje, to także sprawdzanie, porównywanie, zestawianie tego, co się słyszy z tym, co zostało zapisane, i na końcu mamy pewne rozstrzygnięcie. A więc jest to pewien proces umysłu, w którym to świadomie poddajesz się słowu w poszukiwaniu prawdy i poddajesz się działaniu Ducha Świętego, który w tą prawdę jest w stanie cię wprowadzić. Berejczycy, o których pewnie słyszeliśmy, w Dziejach Apostolskich o nich jest wzmianka. Apostoł Paweł ich odwiedził, głosił im słowo i o nich czytamy, że byli szlachetniejszego usposobienia niż ci poprzedni, których spotkał Paweł, i przyjęli oni to słowo z całą gotowością, które głosił, i codziennie czytamy, badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Byli gotowi przyjąć to słowo. Słuchajcie, pomimo tego, że były to dla nich naprawdę nowe rzeczy, a chociaż były to nowe rzeczy, oni tylko dlatego, że były nowe, nie starali się je zaraz odepchnąć od siebie. Sprawdzali wszystko, co głosił Paweł, czy się zgadza z przesłaniem Pisma Świętego. Jest bardzo ważne. Chciałbym dzisiaj was zapytać o coś. Wybaczcie, że postawię tak trudne, skomplikowane życiowe pytanie. Jak wielu z was ma dzisiaj ze sobą Biblię? Jak wielu z was nosi w ogóle Biblię do zboru? Teraz znajdź odpowiedź, bracie, siostro. Co jest bardziej szlachetne? Sprawdzać, czy tak się rzeczy mają, patrząc na Pismo, czy wierzyć na słowo, że jest tak, jak głosi kaznodzieja? Oczywiście temat badania pisma, możemy do tego tematu możemy dodać także tą myśl Biblii, że Duch Święty również w nadzwyczajny sposób wyposaża Kościół. Bo czytamy w jednym z listów o darze rozróżniania duchów, a nie wszyscy mają ten sam dar, też ten list o tym mówi, a więc są tacy ludzie, którzy są szczególnie udarowani w danym kierunku. I mogą służyć Kościołowi znajomością Słowa Bożego, a będąc pod wpływem działania Ducha Świętego, są w stanie widzieć szybciej, widzieć coś szerzej, zanim zobaczy to Kościół, który już będzie borykał się z jakimś zwiedzeniem, jakąś duchową chorobą. Nie jestem w stanie omówić tego tematu w całości, ale tylko tyle. Jest coś jeszcze. Drugą właściwą reakcją zdrowego, duchowego organizmu na chorobę jest napominanie. Napominanie. Przeczytam pewien tekst w przekładzie Biblii Tysiąclecia. Śledźcie to, jeśli macie inny przekład. Mateusz 18, rozdział 15 do 17 wersetu. Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi, a jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zobacz, jeśli widzisz, że twój brat lub siostra uczynił coś niewłaściwego albo powiedział coś niewłaściwego i jest to wymierzone przeciwko tobie, jest to grzech, mówi Pan Jezus. Idź, upomnij go, Biblia, ta nowy przekład ewangeliczny mówi, uświadom mu to. Idź, upomnij go sam na sam, jeśli cię usłucha, pozyskałeś brata swego. To można zastosować także do siostry, żeby było jasne. A więc Pan Jezus zachęca, idź, porozmawiaj z taką osobą, nie rozmawiaj z innymi o niej, dopóki nie porozmawiasz z nią samą. Nie przerzucaj pewnych problemów na innych ludzi. Nie wrzucaj na nich swoich ciężarów, skoro możesz zupełnie w inny sposób to zrobić. Czy my to praktykujemy? Czasem nie. Może w zależności od tego, do kogo mielibyśmy pójść i sprawę rozwiązywać. I myślimy, że to, co mówimy o kimś gdzieś w ukryciu pozostać musi. Podczas gdy nasze słowa mogą być powtarzane tam, gdzie nie chcielibyśmy. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, o tym mówi. Co mówicie w ciemności, będzie słyszane w świetle dziennym, a co w komorach na ucho szeptaliście, będzie rozgłaszane na dachach. Dzieje się tak? Zobacz, problem, który można było załatwić od razu, staje się sprawą wielu innych ludzi. Zdrową praktyką, która przeciwdziała temu, aby niewłaściwe rzeczy się nie rozszerzały, nie zarażały Kościoła, aby ciało było zdrowe, zdrową praktyką jest biblijne napomnienie. Napomnienie, o którym mówił Jezus, to skorygowanie drugiej osoby. To ma cel zawsze dobro człowieka, ale dobro widziane w perspektywie Słowa Bożego. Bo przecież osoba napominana może wcale nie widzieć twojej reakcji jako czegoś dobrego dla siebie. Może odrzucić napomnienie. A więc coś musi rozstrzygnąć tą sytuację. Jeśli jest to rozmowa między dwoma chrześcijanami, to ich wspólnym autorytetem będzie ostatecznie Słowo Boże w tej sprawie grzechu. Jeśli nie, to nie jest już rozmowa między dwoma chrześcijanami, a ta rozmowa pójdzie donikąd. Każde napomnienie w Kościele bazuje na tym, że obie strony uszanują Słowo Boże w konfrontacji z problemem. I że to jest właściwie nasz punkt wyjściowy. Widzisz, że ktoś mówi lub czyni rzecz niewłaściwą, ale niekoniecznie jest wymierzona w ciebie, może przeciwko komuś, komuś, kto jest w tym samym ciele, tak jak ty, co robić? Reagować, czy niech ten, którego się oskarża, się sam broni? A może ten, przeciwko któremu się grzeszy, niech sam reaguje? Niekoniecznie. A może jakiś człowiek popełnia grzech, który uderza w niego samego najbardziej? Idź porozmawiaj, przynieś mu pomoc, poradź takiej osobie, jak zgodnie ze Słowem Bożym należy rozwiązać problem. Przyjdź z pomocą, ale z tą intencją, by pozyskać brata swego, siostrę swoją, a nie wytknąć, zrugać i tak zostawić sprawę. To nie jest biblijne napomnienie. Na końcu powiem, czym to jest. To ma być wczesna interwencja, która, drodzy, ratuje życie człowiekowi, a nie kop, po którym trudno jest się komuś podnieść. A różnicę chyba, gdybyśmy sami tego doświadczyć mieli, w lot złapiemy, prawda? Zobacz, jesteś jak ratownik medyczny, który przybywa jako pierwszy na miejsce, w którym zdarzyło się coś złego. Może nawet jesteś świadkiem tego zdarzenia. I co robisz? Każdy ratownik medyczny reaguje natychmiast. Twoja wczesna, odpowiednia do sytuacji reakcja może bardzo pomóc, a twój brak reakcji może bardzo zaszkodzić. Czy wyobrażacie sobie taką sytuację? Przyjeżdża pogotowie, a ratownik medyczny mówi: a nic tu po nas, szkoda właściwie czasu, beznadziejny przypadek, lepiej się w ten problem nie mieszać. Lecz czasem tak robią bracia i siostry, którzy jako pierwsi mogli podjąć interwencję dla dobra, dla życia tego człowieka, dla jego duchowego zdrowia, a nawet idąc dalej, dla dobra duchowego ciała Pana Jezusa. Jakub mówi, 5 rozdział, 19, 20 werset. Bracia moi, jeśli kto spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Błędna droga jego. Wiecie, że to jest sposób myślenia. Czasem w sposób błędny myślimy o czymś, a to nas prowadzi do grzechu. Zakrywanie grzechów, o którym tu mowa, to nie jest ukrywanie upadku albo zakrywanie oczu i jeśli nie widzę, to znaczy, że nie ma problemu. Jeśli odwrócę głowę, to znaczy, że może ktoś inny zwróci swoją głowę w tym kierunku. Twoja reakcja jest jak rzucenie koła ratunkowego tonącemu. Jeśli w ten sposób do tego nie podejdziemy, nigdy nie będziemy w sposób właściwy reagowali. Miłość zakrywa mnóstwo grzechów, tak mówi apostoł Paweł w swoim liście. Masz miłość? Nie pozostajesz obojętny. Nie masz miłości? Powiesz w ten czy inny sposób, to nie moja sprawa. Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada. Znacie to? Znacie takie przysłowie? Znamy i wiemy, że tak często się dzieje. Więc pytanie takie pojawia się. Jeśli coś takiego widzisz, pozwolisz widząc czyjeś zachowanie, żeby ktoś w taki dołek wpadł, gdy możesz podjąć próbę ratowania tego człowieka, by nie wyrządził złej rzeczy, ponieważ ona może odwrócić się przeciwko niemu. Pomożesz czy nie? W innym przypadku nie powiesz: w końcu kosa trafi na kamień. Kolejne przysłowie. Nie powiesz tak w kościele, bo zobacz, to znaczyłoby, że wolisz poczekać, aż ta osoba trafi na kogoś, kto ją potraktuje identycznie. Jeśli ta osoba zrobiła zło, a ty mówisz: poczekam, aż pojawi się drugie zło, i myślisz, że to jest taka filozofia życiowa, że zderzenie zła ze złem wyprodukuje dobro. To jest nonsens. To jest coś niedorzecznego, by tak myśleć. Człowiek podejmie próbę ratowania drugiego człowieka. Bo to nie jest zdrowe myślenie w ciele Pana Jezusa. Tak nie mamy się traktować. Dlaczego nie reagujemy właściwie w Kościele Pana Jezusa, w ciele Chrystusa? Jaka jest istota problemu? Można o wielu rzeczach powiedzieć w tym momencie. A trzeba zajść na samo dno problemu. Napisał Pan Jezus do zboru w Efezie, Księga Objawienia. Mam ci za złe, że opuściłeś swoją pierwszą miłość. Tu nie ma żadnej zagmatwanej filozofii. Pomimo poświęcenia dla Boga tych ludzi, o czym tam czytamy, ci ludzie nie mieli już wobec siebie takiego serca jak dawniej. A więc tylko możemy sobie wyobrazić, jakie problemy przechodziły jako normalne wśród nich. Pan Jezus do nich mówi, upamiętaj się do tego zboru. Co znaczyło po prostu, ludzie, zmieńcie swoje myślenie, tak nie możecie dalej myśleć. A do kogo napisany jest ten list? Do anioła zboru w Efezie napisz. A kto był aniołem tego zboru? Komentatorzy różnie interpretują ten fragment. Jedni mówią, że to jest dosłownie anioł, że każdy zbór ma swojego opatrznościowego anioła. Inni mówią, że tak jak wiele miejsc w tej księdze, jest w tym pewna symbolika. Apostoł Paweł powiedział o sobie, że został przyjęty jak Boży anioł. A więc prawdopodobnie jest to niewykluczone. Każdy zbór miał starszego. Każdy zbór miał przywódcę. I do przywódcy tego zboru napisz. A kto był przywódcą zboru w Efezie? Historia uczy, że mógł być to apostoł Jan, a po nim Tymoteusz. To już zwyczajna lekcja historii. Więc wyobraźcie sobie człowieka, który jest zesłany, ukarany na wyspie Patmos, spisuje słowa Księgi Objawienia. Oddzielony od wszystkich ludzi, w zupełnej ciszy, słyszy tylko szum fali, nic więcej. Spisuje, napisz do anioła zboru w Efezie takie słowa. Mam ci za złe. Ten, który wspierał się na piersi Jezusa? Ten umiłowany? Jeśli tak moglibyśmy spojrzeć na ten tekst, to nam mówi, że wszystkich nas dotyczy to słowo. I wszyscy musimy zdać sobie sprawę z tego, że pierwszą miłość można utracić. Na wiele sposobów. Drodzy, tak jak świętość jest zdrowiem Kościoła, tak jak jedność jest zdrowiem Kościoła, tak samo miłość jest zdrowiem Kościoła. Zdrowi ludzie mają do siebie miłość i w miłości będą postępowali wobec siebie. Czasem znosząc jedni drugich w miłości, czasem napominając siebie w miłości, a czasem wspierając, budując siebie w miłości. Napominanie, niektórzy mówią, to jest niewdzięczna rzecz. To jest mit. To jest wdzięczna rzecz. Widzieliście wdzięcznego człowieka już, do którego wyciągnęliście rękę, a nikt już jej może nie wyciągał? Jak on jest wdzięczny, bo ktoś powiedział stop niewłaściwemu zachowaniu, bo ktoś powiedział stop grzechowi, stop językowi, który pluł trzy po trzy, to czego nie trzeba. Ktoś powiedział stop krzywdzeniu innych, może w domu, w małżeństwie. W latach 90., chyba to były lata 90., już trochę czasu minęło, doszło do zmiany nadawania zakresu sygnału radiowego. Ktoś pamięta to? Że wiele odbiorników radiowych to stał się po prostu stary rupieć. Musiałeś przestroić radioodbiornik, żeby odbierać jakieś fale radiowe. W innym przypadku radio stawało się co najmniej tylko właściwie ozdobą w domu. I tak sobie pomyślałem, czasem to my, obrazowo mówiąc, powinniśmy przestroić ten swój wewnętrzny odbiornik i zrozumieć to, że Biblia nadaje na innych falach. I żeby nadawać na tych właściwych falach, na tych samych, trzeba przestroić siebie. A nie znaleźć jakąś inną interpretację dla słów Słowa Bożego. Aby zauważyć, że Boże Słowo czyni nas wszystkich współodpowiedzialnymi, trzeba coś zrobić z wnętrzem. Biblia kieruje do wszystkich słowo. Posłuchajcie, proszę. 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, 11-12 werset. Napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą. Mamy tu rozpisane dokładnie role dotyczące przeciwdziałania chorobie w ciele Pana Jezusa. Gdy apostoł Paweł mówi, napominajcie się nawzajem, używa takiego klasycznego słowa w Biblii, a Biblia była pierwotnie napisana w języku greckim, i jest on dostępny, ten język dla nas dzisiaj, więc pada słowo parakaleo, które oznacza taką pierwszą ustną korektę. Takie napomnienie to jednak było reagowanie na coś złego i to słowo zawiera w sobie również wspieranie, zachęcanie, wstawianie się, ujmowanie za kimś, podnoszenie kogoś, proszenie, nakłanianie, motywowanie, by ktoś szedł nadal właściwą drogą, by od niej nie odstępował. Więc tak wiele jest znaczeń tego słowa, ale wszystkie są w jakimś sensie synonimami. Paweł jednak napisał także dalej o roli tych, którzy idą z przodu, przewodzą zborowi Bożemu, czyli o tych, których ustanowił Pan. O tym trochę było tydzień temu. Paweł więc mówi, darzcie ich uznaniem i nazywa to, co robią, pracą. Ta praca. Tak notabene sobie przypominam pewnego pastora, przyszedł ktoś do niego i powiedział, pastorze, ja też bym chciał żyć z czytania książki. No to żyj. 30% zborów w Polsce nie ma pastora. Skoro jest taka łatwość i taki dostęp do tego rynku pracy i tak na to patrzysz, to żyj. No, nadal taki sam deficyt trapi Kościół w Polsce. Ale nie o tym chciałem. Ten tekst o tym mówi, więc trzeba coś powiedzieć. Tutaj Paweł nie używa już tego samego słowa, co poprzednio, ale użył tutaj innego słowa. Greckie słowo nuteneo oznacza dosłownie sprowadzić umysł na właściwe miejsce. Tam mieliśmy zachęcanie, tu mamy sprowadzanie umysłu na właściwe miejsce. Nuteneo to także udzielenie ostrzeżenia, instruowanie, zdecydowana korekta, naprawienie złego sposobu myślenia. I widzimy, że podobnie jak w naszym życiu ma miejsce takie stopniowe reagowanie na chorobę. Jakaś grypa cię łapie, tak? Co robisz? Łóżko, wapno, witaminy, paracetamol, do łóżka. Nie dajesz od razu sobie przyzwolenia na silne leki, antybiotyki. Może jutro będą potrzebne. Lekarz na receptę leki. Trwa leczenie, przerwa w pracy, L4. Ale i też stopniowo postępujemy, prawda? A jeśli to nie pomaga, zastrzyki, może nawet ktoś w szpitalu się znaleźć. Wiemy to, że tak jest. W duchowym ciele jest podobnie, słuchajcie. Musimy stosować adekwatne środki do sytuacji, do problemu. W utrzymywaniu duchowego zdrowia zwalczanie choroby w zarodku nie odbywa się w taki sposób, że od razu walimy z grubej rury. Dlatego Pan Jezus mówił, idź i porozmawiaj najpierw z kimś. Gruba rura, w cudzysłowie, to potem, kiedy Kościół mówi, no nie ma innego sposobu, niech będzie jak poganin celnik. Co w tamtym czasie oznaczało, skoro chce żyć jak grzesznik, proszę bardzo, niech żyje. Niech żyje, lecz poza społecznością Kościoła, zboru. Trzecim więc... Jeszcze taką myśl powiem, że Nowy Testament zna tylko dwa przypadki, gdy trzeba było napomnieć stanowczo od razu i publicznie. Raz Paweł napomniał Piotra, bo to, co zrobił Piotr, zagrażało rozłamowi Kościoła na żydowski, chrześcijański i pogano-chrześcijański. Wielka obłuda. Drugi raz Paweł mówi do Tymoteusza, aby pewnych ludzi zgromił publicznie, aby się inni bali. Ale o co chodzi? Pójdźmy dalej. Trzecim takim stopniem zwalczania ogniska chorobowego, najmocniejszym, a jest to ratowanie duszy człowieka, w takiej sytuacji już wóz albo przewóz, czymś takim jest karcenie. Apostoł Paweł mówi, karć grom, napominaj. I tutaj apostoł użył jeszcze mocniejszego słowa w języku greckim, elegho, które oznacza naganę. Zawiera takie ostre sprzeciwienie się złu. To samo słowo znajdujemy w liście do Tytusa, 1 rozdział, 13 werset. Czytam. Karć ich surowo, ażeby ozdrowieli wierze i nie słuchali żydowskich baśni i nakazów ludzi, którzy się odwracają od prawdy. A więc było to takie ostre, żeby nie powiedzieć gwałtowne, bo takie słowo też tam pada, ostrzeżenie. I nie chodzi tu o porywczość, o to, że komuś puściły nerwy. Bóg nie kieruje się złością, kiedy nas karci. Twoja reakcja w takiej sytuacji jest już jak użycie defibrylatora. Ktoś miał do czynienia z takim instrumentem ratowania życia? Poza może jedną osobą? Nie widzę. Defibrylator. Ratujesz życie. Albo pacjent odchodzi, umiera. A więc to drugie działanie dotyczące prawidłowego reagowania zdrowej części ciała Pana Jezusa na ognisko chorobowe to napominanie. I mamy trzy stopnie. Tak samo Jezus mówił o trzystopniowym, tak samo apostoł Paweł mówił o trzystopniowym napominaniu. Jest jeszcze trzecia rzecz i tu może was mocno zaskoczę, no już na zakończenie chcę o tym powiedzieć. Trzecim takim elementem reagowania na coś chorego jest krytyka. Krytyka to coś naprawdę, co może pomóc w zwalczeniu duchowej choroby. Bo zdrowa krytyka może tylko pomóc. Lecz jak sobie radzić z krytyką, skoro większość z nas z tym ma problem? Różnie odbieracie krytykę, prawda? Często jako sprzeciw, jako brak przychylności odbieramy krytykę zbyt bardzo do siebie. Czasem wprost myślimy od razu, że jest to atak na nas samych. Z pewnością wielki wpływ ma na to, jak zostaliśmy ukształtowani. Ma wpływ na nasze reakcje to, jakie mamy poczucie wartości. Jak radzimy sobie z krytyką? Różnie. No więc jeśli nie radzimy sobie, to co wtedy się dzieje? Bomba i z drugiej strony bomba, więc jest zgrzyt, a więc nagle jest coś chorego. Potrzebny czasem jest ktoś, tak jak była Ewodia i Syntycha, które współpracowały z Pawłem w dziele Ewangelii. Paweł prosi jednego ze swoich przyjaciół, pomóż im, bo one były bardzo pomocne. Kiedy pracowały razem ze mną, bardzo były pomocne, a teraz nie chcą ze sobą nic robić. Więc jak odbieramy krytykę? Wszyscy wiemy, że krytyka, która jest konstruktywna, jest mądrością. A mądrość, jak mówi Jakub, upraszczając jego myśl, jest zasiewana w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Trudno jednak oprzeć się krytyce we właściwy sposób i w właściwym czasie wypowiedzianej, prawda? No jest jakaś mądrość w tym. Warto się do tego skłonić, zastanowić. Można się nie zgodzić, ale warto rozważać. Poddając się konstruktywnej krytyce, możemy szybciej dotrzeć do czegoś niewłaściwego. Na zdrowej krytyce można bardzo skorzystać. Dam wam przykład. Pewnego razu Jetro przyszedł do Mojżesza i powiedział: niedobra to rzecz, którą czynisz. Męczysz się zarówno ty, jak i ten lud, który jest z tobą, bo sprawa ta jest za trudna dla ciebie i nie podobasz jej sam. Przeto słuchaj teraz głosu mojego, udzielę ci rady, a niechaj Bóg będzie z tobą, ty sam stawaj przed Bogiem za lud i ty sam przedkładaj te sprawy Bogu, wdrażaj ich w przepisy i prawa i wskazuj im drogę, po której mają chodzić i czyny, które mają spełniać. Ale ty upatrz sobie z całego ludu mężów dzielnych, bogobojnych, mężów godnych zaufania, nieprzekupnych i tych ustanów nad nimi jako przełożonych nad tysiącem, albo nad setką, albo nad pięćdziesiątką, albo nad dziesiątką. Druga Mojżeszowa, czytałem, 18 rozdział, 15 werset i dalej. Zobaczmy, rada Jetry. Głos przeciwny? Tak. I więc głos krytyczny wobec tego, co się działo. Ale Jetro rozejrzał się w tej sytuacji i rozsądził rzeczowo sprawy, zobaczył, że Mojżesz był zmęczony i ludzie są zmęczeni. Czy oni się tak wzajemnie nie trawili bardzo, że było tyle spraw sądowych? Nie, przyczyna leżała zupełnie gdzieś indziej. Jetro zadał sobie trud, by dotrzeć do przyczyny. Oni po prostu funkcjonowali w niewłaściwej strukturze. I to wszystko. Mojżesz sam rozsądzał lud, nie miał w tym pomocy, ponadto pierwszy raz od wielu pokoleń żyli bez bata egipskiego nad sobą i musieli sami nauczyć się rozstrzygać wiele spornych spraw w sposób ugodowy. Wymagało to czasu, rozmów, mediacji i kogoś, kto mógł rozstrzygnąć. A więc ta krytyka Jetry była konstruktywna, prawda? Pomocna była. Zawierała rozwiązanie, poradę, wskazówkę, jak w ich sytuacji. No bo powiedzielibyśmy tak dzisiaj, patrząc na to, bo to żadna sztuka coś skrytykować, nie podając żadnej propozycji. Czym jest krytyka? Krytyka to słowo starożytne, które oznaczało rzetelne osądzanie, rzeczowe, analityczne rozsądzanie. Słownik języka polskiego mówi, że krytyka to analiza i ocena wartości kogoś lub czegoś według przyjętych kryteriów, to ujemna ocena. Ale gdyby krytyka była tylko analizą i oceną według przyjętych kryteriów, to z pewnością nie uczyniłaby w Kościele tak wielkiego spustoszenia i nie doprowadziłaby do tak wielu zranień, rozczarowań, zerwanych relacji czy wylanych łez. Więc coś jest nie tak. Bo obok zdrowej krytyki, która niestety staje się rzadkością w Kościele Pana Jezusa, funkcjonuje też i ma się, powiem wam, całkiem nieźle, krytykanstwo. Są też zbory, które krytykują inne zbory, choć Biblia w żaden sposób ich do tego nie uprawnia. Z pewnością są tam bezbłędni ludzie. Oczywiście mówię to w przypływie głupoty, tak przyjmijcie. Krytykanstwo jest zaraźliwą chorobą w Kościele. To jest jak zaraza. Jest wyrazem buntu, sprzeciwu przeciwko temu, co Bóg mówi. Jest nazywane nieposłuszeństwem i często w Biblii funkcjonuje pod słowem szemranie. Niestety z tym o wiele częściej zmaga się Kościół Pana Jezusa niż rzetelną krytyką, która może pomóc i coś budować. Kościół ma też często problemy inne. Jak odróżnić krytykę od krytykanstwa? Dlatego wielu krytykantów nie jest napominanych w Kościele. Już tak było za czasów Pawła, pisze on do Tytusa. Wielu bowiem jest niekarnych, pustych gadułów, zwodzicieli. A więc wielu pozostawało bez kary, bez napomnienia, bo mówili, co chcieli, kiedy chcieli, jak chcieli i nikt ich z tego nie rozliczał. Czasem ludzie to robili to perfidnie, z premedytacją, by komuś dopiec. A czasem robili to nieświadomie, bezmyślnie. Zdarza się, że zdarza się coś, czego nie zamierzyliśmy, ale staliśmy się niepostrzeżenie tymi, którzy, jak to mówi przysłowie, wylewają dziecko z kąpielą. A co to znaczy? Jest bardzo ciekawe staropolskie ostrzeżenie. To znaczy, uważaj, abyś chcąc osiągnąć jakiś cel, nie stracił po drodze czegoś cenniejszego, czegoś o wiele bardziej wartościowszego. Krytyk będzie bacznie uważał, aby nie popełnić tego błędu. Krytykant ma to w nosie. Gdy coś lub kogoś poddajemy krytyce, to jest bardzo ważna porada. Nie zawsze jest tak ważne, co chcę powiedzieć. Czasem o wiele ważniejsze staje się miejsce i sposób, w jaki coś chcę przekazać. Odpowiedź łagodna uśmierza zapalczywość. Słowo raniące pobudza do gniewu. Przypowieści, 15 rozdział, 1 werset. Krytykanstwem jesteśmy w stanie się całkowicie zdołować, pozbawić chęci do działania, zadać sobie ból, zniszczyć reputację, podważyć autorytet, spowodować, że pojawią się różne emocje. Od załamania, rezygnacji, bezsilności, złości, płaczu, po całkowitą obojętność. I znam ludzi, którzy już nic nie chcą. Mam to w nosie, mówią. Krytykanstwo jest w stanie doprowadzić do rozłamu w zborze, do przepaści między ludźmi, czasem tak wielkiej, że jest bardzo trudna do odbudowania. Czym więc jest krytykanstwo? Krytykanstwo to niesprawiedliwe, nierzeczowe wypowiadanie się o czymś lub o kimś, to często przesadne doszukiwanie się w czymś lub w kimś, w jego zachowaniu, motywach i postępowaniu ujemnych stron. Taka jest definicja. I zobaczmy, gdy chodzi o krytykę, to tam mieliśmy do czynienia z analizą w oparciu o przyjęte kryteria. Gdy chodzi o krytykanstwo, to z definicji jest to niesprawiedliwe osądzenie kogoś, czegoś, doszukiwanie się czegoś złego. I myślę, że wszyscy doświadczyliśmy zarówno krytyki, jak i krytykanstwa w swoim życiu. Obojętnie, czy to jest kościół, czy to jest praca, czy to jest rodzina, czy to jest dom. Wspomniany Mojżesz nie tylko doświadczył krytyki, najczęściej niestety krytykanstwa. Za swój trud wyprowadzenia ludzi z niewoli podczas całej wędrówki spotykała go niesprawiedliwa krytyka ze strony Izraelitów. Posłuchajmy. Zbliżamy się powoli do końca. Cały zbór synów izraelskich szemrał na pustyni przeciw Mojżeszowi i Aaronowi i rzekli do nich synowie izraelscy, obyśmy byli pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, obyśmy siadali przy garnku mięsa i mogli się najeść chleba do syta, bo wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby całe zgromadzenie zamorzyć głodem. Druga Mojżeszowa, 16 rozdział. A 17 rozdział? A lud miał tam pragnienie i szemrał przeciw Mojżeszowi, mówiąc, czy dlatego wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby przyprawić nas i dzieci nasze i dobytek nasz o śmierć z pragnienia? Czwarta Mojżeszowa, 20 rozdział. I kłócił się lud z Mojżeszem, mówiąc, obyśmy to byli pomarli wtedy, gdy nasi bracia pomarli przed Panem. Dlaczego przywiedliście zgromadzenie Pana na pustynię? Czy dlatego, abyśmy tu pomarli, my i nasze bydło? I dlaczego to wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy dlatego, aby nas przywieźć na to nędzne miejsce, gdzie nie ma zboża, fig, winorośli, przepraszam, jabłek, granatu, a zwłaszcza nie ma wody do picia? Tych fragmentów jest co najmniej 20 różnych, podobnych im. I wiecie, czytając to, można podziwiać Mojżesza. Naprawdę, to jest niezwykły człowiek. Biblia zresztą mówi, że najpokorniejszy człowiek, jaki żył na ziemi. Bo mówiąc tak językiem, przepraszam, takim mało świętym językiem, gdyby to trafiło na nas, to niejednego z nas by szlak trafił. I to dużo szybciej, zanim Mojżesz zdenerwował się i walnął laską w skałę, być może tak mocno, że nieomal nie pękła, a miał właściwie przemówić łagodnie do skały, aby wytrysła woda. A woda, która im towarzyszyła, Nowy Testament mówi, to był Chrystus. A Chrystus przecież tylko raz został uderzony. No, więc cały obraz Starego Testamentu za sprawą tych nerwów, jakie puściły mu, został zniekształcony. Ja mam dosyć wszystkiego. Mieliście już kiedyś takie przeświadczenie? Macie jak najlepsze intencje, robicie co możecie, staracie się, ale są wierzący ludzie, którzy ciągle wbijają wam szpilę. Oni wiedzą najlepiej, jak to trzeba robić. Aż wszystko dochodzi do miejsca, w którym masz ochotę powiedzieć, no to rób to sam. To rób to sam. Jak tak bardzo się znasz na tym, jak wiesz, jak to wszystko ma wyglądać, to zrób coś najpierw sam. Można by powiedzieć, zrób coś sam, dojdź do czegoś sam, daj jakiś przykład i to cię uprawni do krytykowania. I chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, krytyka jest potrzebna, bo mamy do czynienia z krytyką konstruktywną i z krytyką destrukcyjną, niszczącą. I w przypadku Izraelitów to była destrukcja kompletna, chora sytuacja. I nikt na to nie reagował. To był szok. Kompletne upośledzenie odporności organizmu. Ale słuchajcie, reagował na to Bóg. To, co oni robili, to doszukiwanie się ciągle czegoś złego w służbie Mojżesza. Ciągle widzieli jakieś braki, zarzucali błędy, a to źle, a tamto źle, a tego nie ma, a tamtego nie ma, a mogło być lepiej, a nie jest lepiej. Lepiej by było, żebyśmy pomarli w Egipcie. Przy tym garnku mięsa. Oni garnek mięsa widzieli kiedyś tam na oczy. Chyba bat egipski. Zobaczcie, jak zapomnieli, jak to było w Egipcie. Zobaczmy, gdy Kościół powstał, problem krytykanstwa nadal obecny jest w Kościele. Apostoł Paweł założył wiele zborów. Chrześcijaństwo rozprzestrzeniło się po całym świecie Cesarstwa Rzymskiego. Lecz komuś zależało na tym, żeby dyskredytować Pawła w oczach innych wierzących w tym zborze, w który założył. Pisze do Koryntian, zbór, który powstawał. Pomawiają je o cielesny sposób życia. Na innym miejscu mówi, powiadają listy, wprawdzie ważkie są i mocne, lecz jego wygląd zewnętrzny lichy, mowa do niczego. Czyli mówiąc po chłopsku, cokolwiek byś chłopie nie zrobił, to i tak się nie nadajesz. I tak gdzieś ciągle źle. Co byście nie zrobili? Źle. Więc pytanie, co zrobiłabyś na miejscu Pawła? Ja wam powiem, co byście zrobili. Dalibyście sobie spokój. I bardzo często tak jest, że ludzie reagują, mają tak dość, tak zwyczajnie dość, że wolą iść pracować do świata, po 8 godzinach w swojej firmie, zakładzie pracy zawiesić kluczyk na szafkę, wychodzą za bramę i mówią, mam to w nosie. I mówią, jest łatwiej pracować w świecie niż w kościele. No, z przykrością to mówię, że znam takich ludzi. I nie tak daleko z nas taki przypadek już się wydarzył. Potrzebujemy więcej zdrowej krytyki, bo ona jest dobra. Jeśli odrzucamy zdrową krytykę, to skazujemy siebie na chorobę i na śmierć. Psalm 49 o tym mówi, werset 14-15. Taka jest droga tych, którzy żyją w błędnej pewności siebie i taki koniec tych, którym własna mowa się podoba. Pędzą jak owce do otchłani, śmierć jest ich pasterzem. Potrzebujemy zdrowej krytyki, bo pomaga nam zobaczyć, że coś jest chorego, coś nie funkcjonuje, coś może lepiej funkcjonować. Lecz czy potrafimy taką krytykę przynosić? Wcześniej pytałem, czy potrafimy zdrowej krytyki słuchać. I nasze poczucie wartości ma ogromny wpływ na to, czy potrafimy. Ale czy potrafimy taką zdrową krytykę przynieść? Inny jest problem, czy potrafimy zdrową krytykę odróżnić od krytykanstwa? Krytyk to ktoś, kogo warto posłuchać. Można z nim się nie zgodzić? Na pewno trzeba to rozważać. Krytykant zaś to ktoś, kto po prostu potrzebuje napomnienia, bo szkodzi sobie najbardziej i ciału Chrystusa. Wybaczcie dosadność. Myślę, że każdy z nas potrafiłby rozróżnić wiadro czystej wody od wiadra gnojówki, gdyby ci ktoś to wylał na głowę, prawda? Zimny prysznic otrzeźwia. Lecz wiadro gnojówki powoduje, że ciągnie się smród po całej tej sytuacji. Dlatego nie myślę, że jest to kłopot dla nas widzieć różnicę. Dla kogoś, kto kocha Boże Słowo, kocha Kościół, i dla kogoś, kto zdrowiem Kościoła jest świętość, zdrowiem Kościoła jest jedność i zdrowiem Kościoła jest miłość, ja nie myślę, że to jest kłopot rozróżnić i zareagować. Konkluzja. Postarajmy się, aby mądrość naszej krytyki była, jak mówi apostoł Jakub, czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia, dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. I chciałbym na tym zakończyć temat duchowego zdrowia. Powiedzieliśmy dzisiaj o rozpoznawaniu zagrożeń chorobowych. Jak ważne jest badanie w ciele Pana Jezusa, jak ważne jest napominanie w ciele Jezusa, jak ważna jest zdrowa, konstruktywna krytyka w ciele Pana Jezusa. Dotknęliśmy też zjawisk chorobowych. I zdaję sobie sprawę, że nie wyczerpałem tematu, że jest wiele różnych tekstów, które mogły nam przyjść na myśl, które wymagałyby omówienia. Mówiliśmy o profilaktyce duchowego ciała, mówiliśmy o rozpoznawaniu symptomów chorobowych i reagowaniu. Nie mówiliśmy jeszcze o leczeniu chorej osoby. Bo zdrowienie jest pewnym procesem, prawda? I nie zawsze medycyna odnosi sukces w pokonywaniu choroby. Trzeba by z pewnością sięgnąć po coś, co nazywa się przebaczenie, aby móc dobrać się do skóry każdej chorobie. Bo wiele chorób, które nas trapi, ma na imię nie przebaczyłem. Na tym chciałbym zakończyć. Jak Bóg da, ciąg dalszy nastąpi. Zachęcam wszystkich do refleksji nad Słowem Bożym. Myślę, że to zostanie umieszczone na naszej stronie zborowej i można się z tym zmierzyć jeszcze raz i zastanawiać nad Bożym Słowem, które dzisiaj, wierzę, że nie tylko ja, Tomasz Chyłka, ale Bóg w jakiś sposób też kierował do nas wszystkich. Bo Bóg troszczy się o to nasze duchowe, małe, lokalne, zborowe ciało.